Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z profesorem Jackiem Gołębiowskim z Centrum Badań nad Organizacjami Polonijnymi za granicą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Witam pana serdecznie na antenie radia SBS.
Dzień dobry, witam serdecznie. Faktycznie jestem profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 30 lat zajmuję się badaniami nad Polonią i też ze mną jest pan profesor Janusz Bień, językoznawca.
Co jest celem państwa wizyty w Australii i Nowej Zelandii?
Nasza wizyta związana jest z realizacją projektu ministra nauki badań nad organizacjami polskimi za granicą. Badamy aktywność tych organizacji, badamy też historię i takim efektem będzie stworzenie centralnej bazy organizacji polskich za granicą, która będzie nie tylko miała indeks wszystkich organizacji podzielonych na kategorie, to są to gospodarcze, edukacyjne, sportowe i tak dalej, ale będą opisy aktywności tych organizacji. Drugi element to jest cyfrowe archiwum Polonii, gdzie trafiają zeskanowane przez nas dokumenty, bo także badamy dokumenty, źródła dotyczące aktywności Polonii. I trzeci element będzie związany z pokazaniem najwybitniejszych, najaktywniejszych działaczy Polonii, że centralna baza, przeprowadzenie badań aktywności bieżącej i archiwalnej też. Zakończyliśmy już badania w Ameryce Północnej i Południowej. Tak naprawdę jest to pierwsza wizyta w tej części świata, bardzo, bardzo ważna, gdyż w wcześniejszych projektach także nie mieliśmy okazji przebywania na terenie Australii i Nowej Zelandii. Dlatego jest to szczególnej wagi nasza wizyta. Odwiedziliśmy tutaj Sydney, Melbourne, Canberra i Auckland w Nowej Zelandii.
Widać tutaj historyczną wartość państwa pracy, ale precyzyjnie, czemu mają służyć te badania?
Największy efekt taki ogólny, nie tylko dla naukowców, będzie polegał na stworzeniu właśnie centralnej bazy organizacji polskich za granicą i wówczas zarówno podmioty rządowe, jak i organizacje pozarządowe, uniwersyteckie będą mogły korzystać z tej bazy. Na przykład wyjeżdża przedstawiciel rządu, senatu, czy też organizacji pozarządowej lub uniwersytetu do danego kraju, będzie mógł skorzystać z naszej wiedzy, poprosić, wysyłając maila, o krótką charakterystykę Polonii i najważniejsze organizacje. Jest to bardzo, bardzo ważne, bo to będzie ułatwiało wizyty. Także taka wartość główna dla wszystkich to jest właśnie aktualna baza. Ja współpracuję z całym sztabem inżynierów, specjalistów, którzy napisali specjalną aplikację, która będzie uruchomiona za 2 lata. Będzie to wyszukiwarka. Można będzie kliknąć na dany kraj, szukać organizacji danej kategorii, sportowa, gospodarcza, edukacyjna i wyświetlą się nie tylko te organizacje, ale też opisy, czym się zajmują. Także to będzie taka największa wartość uniwersalna tego projektu. Poza naukowymi oczywiście.
Czy to ma wpływ na kształt polityki zagranicznej wobec Polonii, polskiego rządu lub jakichś innych organów pozakrajowych?
Myślę, że powinno być bardzo duży wpływ, bo wtedy można zapraszać przedstawicieli naszego środowiska do scharakteryzowania Polonii. Jeżeli będą szczegółowe pytania, to my mamy kontakt, mamy bazę kontaktów. Wiemy, do kogo zwrócić się z konkretnym pytaniem. Także powinno to ułatwić. Ja sprawdzałem taką bazę, jak funkcjonuje w Erewaniu, bo Ormianie mają dużą diasporę i świetnie takie bazy u nich chodzą. W czasie zeszłego spotkania w ambasadzie polskiej w Erewaniu także zorientowałem się, jak funkcjonują takie profesjonalne bazy w innych krajach, które mają dużą diasporę. U nas właśnie mamy tylko wykazy GUS-owskie organizacji polskiej za granicą. Bardzo, bardzo nieaktualne, bardzo pomieszane. Także uporządkujemy aktualną bazę organizacji, ale przede wszystkim wypełnimy treścią. Będzie wiadomo, czym się kto zajmuje, do kogo możemy się zwracać, w zależności od tego, jaki rodzaj informacji jest nam potrzebny.
Pierwsze wrażenia, czy jakieś pierwsze obserwacje, jak Polonia australijska już poza samą liczebnością porównuje się z innymi Poloniami świata. Wiadomo, że nie możemy się porównywać do Polonii amerykańskiej, jeśli chodzi o liczby, ale chodzi mi o te aspekty społeczno-ekonomiczne i może aspekty aktywności tej Polonii.
No, takie świeże porównanie, które jest bardzo miarodajne dla nas. Skończyliśmy właśnie analizowanie bazy danych dotyczące Polonii brazylijskiej. Tam mamy to minimum 2,5 miliona osób polskiego pochodzenia. pochodzenia. Mamy tam 100 organizacji, prawda, działających. Tutaj na terenie Australii mamy, no liczymy do 250 tysięcy w zaokrągleniu jakichś osób polskiego pochodzenia i 300 organizacji, czyli 10-krotnie mniejsza liczbowo Polonia ma 3-krotnie więcej organizacji. One są aktywne, jak się zorientowaliśmy, tak pani redaktor wspomniała jeszcze za wcześnie, żeby coś więcej powiedzieć. Na razie te dane zbieramy, sporo danych zostanie nam wysłanych też do Polski, bo mamy kontakt osobisty z szefami organizacji parasolowych, zrzeszających organizacje z danego stanu lub Federacji Ogólnoaustralijskiej. Także mamy już duże rozeznanie i wygląda dobrze. Na tą ilość Polonii, ta aktywność jest całkiem dobra i warto będzie ją pokazać. My mamy portal polonii.pl, którym prezentujemy nasze badania z różnych projektów, także z tego. Także zapraszam też do zobaczenia. Tam myślę, że na tym portalu się pojawią takie analizy dotyczące sytuacji Polonii australijskiej w kontekście innych Polonii. Zwrócimy uwagę na te największe aktywności typu Festiwal Polski w Melbourne, czy tutaj sydneyowskie organizacje. Myślę, że pokażemy parę rzeczy, które osobiście udokumentowaliśmy fotograficznie i w rozmowach, ale też analizy później zasobów tych, które pozyskaliśmy lub internetowych pozwolą nam na wyciągnięcie różnych wniosków.
A czy zauważyliście Państwo jakąś konkretną różnicę między właśnie życiem Polonii lub tą aktywnością Polonii w tak bardzo oddalonej Australii, na przykład porównując tą Polonię do krajów europejskich lub przynajmniej Stanów Zjednoczonych, bo mimo wszystko z Polski do Stanów Zjednoczonych jest znacznie bliżej niż do Australii. Czy ten dystans przeszkadza, czy to ma jakiś wpływ w ogóle na życie Polonii, aktywność Polonii lub kontakt Polonii z Polską bezpośrednio?
Myślę, że to utrudnia, bo w przypadku Polonii amerykańskiej, no już nie mówiąc o tej europejskiej, te kontakty w tej chwili bieżące z ojczyzną są bardzo, bardzo częste. Młodzież, która uczy się w szkołach sobotnich języka polskiego, ja akurat miałem przyjemność prowadzenia przez wiele lat zajęć dla nauczycieli i uczniów, regularnie odwiedza Polskę. To ułatwia podniesienie kompetencji językowych i też zachęca do tego, żeby się uczyć. Tutaj dystans jest tym czynnikiem, który faktycznie utrudnia. Bardzo mała część uczniów, czy też nawet nauczycieli regularnie odwiedza ojczyznę, podnosi swoje kompetencje językowe, nawiązuje współpracę. Także tym bardziej większy szacunek, że mimo tej odległości, ale też życia w dużym rozproszeniu na wielkich przestrzeniach, jak obserwujemy tutaj to w Australii, rozmawiamy też z duszpasterzami, którzy też mówią, że jest ten problem, że jest ogromne rozproszenie i skupienie w jednym miejscu ludzi jest tutaj trudniejsze niż w innych regionach, to jednak ta aktywność organizacji jest widoczna i to nas naprawdę zachwyciło.
Jakie odnieśliście wrażenie co do wiedzy i postrzegania Polski przez drugą generację lub ewentualnie trzecią generację Polaków w Australii?
Te osoby, z którymi się spotkaliśmy, to za chwilę pan profesor Bien jeszcze szczegółowo powie, z kim się spotykaliśmy i jak to wyglądało, ale mamy takie wrażenie, że te osoby, które aktywnie działają w organizacjach polonijnych, są naprawdę znakomicie zorientowane w sytuacji Polski. Są na bieżąco w wszystkich sprawach, prawda, od polityki, gospodarki, kultury, wydarzeń, sytuacji też międzynarodowej Polski. Także tutaj nie odstają absolutnie od liderów organizacji polskich z, prawda, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Nawet może większą wiedzę mają niż liderzy Polonii w Ameryce Południowej. Tutaj tak bym powiedział, że jest to taki standard świata zachodniego, anglojęzycznego, który jest porównywalny całkowicie. Osoby, z którymi rozmawialiśmy, czyli prowadzące szkoły polskie czy zespoły folklorystyczne, potwierdzają, że to zainteresowanie Polską jest bardzo duże. Poczucie takie narodowe, że jestem Polakiem z pochodzenia, też jest. Natomiast problemem są kompetencje językowe. Faktycznie, że tu jest zdecydowanie większa ilość młodzieży od tych, prawda, kilkuletnich po już do dorosłość słabiej mówi językiem polskim. Może wynika to też z tego, że w domu się mówi po angielsku. No i mieliśmy tutaj takie sugestie, żeby w organizowaniu kursów języka polskiego dla uczniów szkół polskich i tych uczniów, dzieci, które uczestniczą w aktywnie w zajęciach tanecznych, w różnych zespołach folklorystycznych, ale sugestia była taka, żeby te kursy językowe dedykować osobno Australii, ewentualnie Nowej Zelandii, bo ja sam znam takie zajęcia, które były prowadzone w tamtym roku przez różne ośrodki akademickie, czy też nawet NAWE, gdzie łączono grupy, prawda, z Europy, Ameryki Północnej i ta niedogodność czasowa powodowała, że mimo zainteresowania osoby z Australii zrezygnowały z kursu. I obiecaliśmy tutaj właśnie ja i pan profesor Bień, że jak wrócimy, będziemy też starać się zainteresować te centra kształcenia kursami dedykowanymi Australii w porach, które będą zaakceptowane, a nawet proponowane przez stronę australijską czy nowozelandzką.
Dziękuję panie profesorze.
Oddaję głos panu profesorowi Januszowi Bieniowi i dziękuję bardzo za zaproszenie na rozmowę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Życzę trwania w polskości, tego bliskiego kontaktu z ojczyzną i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Profesor Janusz Bień z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Dzień dobry, Janusz Bień, jestem profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jestem członkiem zespołu badawczego Centralnej Bazy Organizacji Polonijnych. Nasza jednostka prowadzi badania nad Polonią za granicą po to, aby przedstawić jednostkom resortowym, bez względu na to, kto dowodzi tym jednostkami, jaki jest układ sił politycznych w kraju, aby potem w programach dotyczących różnych konkursów, którymi beneficjentami mogliby być Polacy albo organizacje polonijne za granicą, aby te jednostki grantodawcze, resortowe, na przykład w Senacie czy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy w jednostkach takich jak Instytut imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, czy chociażby NAWA, wiedziały, jak działają te jednostki, czy są aktywne, czy nie, jaką działalność podejmują. Czy warto akurat finansować takie obszary chociażby działalności, czy przyznawać granty takim czy takim stowarzyszeniu, to tak ogólnie, prawda? Natomiast są też w grę później na podstawie tych informacji mogą wchodzić programy, konkursy edukacyjne, zwłaszcza chociażby w Instytucie Kolbego, czy inne, ukierunkowane chociażby na promocję czy utrzymanie języka polskiego za granicą. Ja na przykład mogę podać przykład mojej działalności, która jest poza tym projektem. Będę realizował niebawem projekt NAWY w ramach konkursu promocji języka polskiego pod tytułem Niełatwa najnowsza polszczyzna, skierowany dla Polonii w Argentynie, Buenos Aires. Polega to na przedstawieniu najnowszej polszczyzny, 3000 nowych słów, które są używane w języku polskim. Jest na to pozwolenie Rady Języka Polskiego. Polacy używają ich na co dzień i nie mamy innego wyjścia. Natomiast często jest tak, że Polonia boi się jakby używać tego najnowszego języka polskiego, ponieważ uważa, że jest skontaminowany językiem angielskim, że jest tam dużo zapożyczeń i tak dalej. Więc nam też chodzi o to, żeby ten język polski używany w Polsce na co dzień był również używany przez Polonię, która już mówi innym językiem. Nie da się tego wyrównać chociażby globalnością świata, dostępem do mediów, do telewizji, do internetu. Po prostu trzeba takie fakty przedstawiać Polonii. To jest jeden tylko malutki przykład, mały program, bardzo ważny, zresztą NAWA jest bardzo ważną grantodawczą jednostką w Polsce resortową.
W tej chwili polityka zagraniczna wobec Polonii przede wszystkim koncentruje się właśnie na kompetencjach językowych, nauce języka polskiego jako języka drugiego. W jaki sposób państwa badania przełożą się na wzmocnienie właśnie tego działania na linii budowania lub też tworzenia, umacniania kompetencji językowych Polonii zagranicznej, a tutaj konkretnie Polonii australijskiej?
Te badania są ważne nie tylko dla edukacji, one się przełożą, dlatego że przede wszystkim zdobędziemy wiedzę na temat tego, jakie są potrzeby chociażby edukacyjne Polonii za granicą, czy młodej Polonii. Nie jest to proste, bo to nie jest odpowiedź na to pytanie, czy gdyby przedstawienie stanu rzeczy nie jest proste. Polonia australijska jest specyficzną Polonią, gdzie ludzie jeszcze mówią bardzo dobrze po polsku, ale nie ma cyrkulacji osób, to znaczy według mojego rozeznania nie przypływa, nie ma fali po prostu emigracji z Polski. No i drugie pokolenie już mówi słabiej po polsku, to jest siła rzeczy, prawda? No i zadaniem nie tylko takiego projektu, ale w ogóle przede wszystkim polskich jednostek resortowych, które dedykują takie programy, jest to, żeby ten język utrzymać. Natomiast taki pobyt i badanie w organizacji daje nam też ogląd. No, dowiedzieliśmy się, że 18 dzieci polskich zdało maturę w języku polskim w Australii, co w naszej opinii no nie jest dużo, ale to jest trudny teren i bardzo się cieszymy, że organizacje czy szkoły wraz z nauczycielami o to walczą. To jest długa walka, my musimy cały czas coś robić po to, żeby język nie zginął. Jeśli język zginie i ludzie nie będą mówili po polsku, Australii, to zaginie też polskość, więc o tym wiemy i wszyscy mamy w tym interes, żebyśmy utrzymali tak w kraju no, bardzo ważnym dla polskiej, dla Polonii, dla polskiej migracji. Więc to są różne projekty, również takie, które podtrzymują również tą pracę, tą walkę nauczycieli polonijnych właśnie tutaj i będziemy o tym myśleć również w ramach innych działań.
Dziękuję bardzo, życzę udanej realizacji projektu i jedynie pozostaje mi podziękować za rozmowę i życzyć łagodnych lotów.
Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą Polonię. Dziękujemy w Australii, w Nowej Zelandii, dziękujemy za współpracę. Dziękuję bardzo.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.